Dziś w programie o Ukraińcach niosących pomoc Polakom w czasie zbrodni wołyńskiej, o historii Polski w rytmie hip-hopu, o propagandzie PRL. Powiemy także o komiksie poświęconym Wincentemu Witosowi.
W latach 43-44 organizacja ukraińskich nacjonalistów i zorganizowana przez nią formacja typu partyzanckiego, Ukraińska Powstańcza Armia, dokonały depolonizacji Wołynia i Małopolski Wschodniej. Zbrodnie zaczęły się znacznie wcześniej, ale początkowo były sporadyczne. Natomiast największe nasilenie nastąpiło właśnie w tych dwóch latach 43-44. Polacy byli obiektem totalnego wyniszczania biologicznego, niszczono również ich mienie i ta zbrodnia była na tle narodowościowym. Polaków wyniszczano tylko dlatego, że byli Polakami i wynikało to z koncepcji wywalczenia państwa ukraińskiego bez innych narodowości. Polaków uważano za głównych wrogów niepodległości Ukrainy i w związku z tym dążono do tego, żeby wymordować do ostatniego Polaka, od małego do starego. W latach 1939-46, bo tutaj ogarniamy również te pierwsze i ostatnie zbrodnie, zginęło z rąk nacjonalistów ukraińskich ponad 100 tysięcy Polaków. Od czerwca 1941 roku Wołyń i Małopolska Wschodnia były pod okupacją niemiecką i to właśnie ten czas organizacja ukraińskich nacjonalistów uznała za najodpowiedniejszy do dokonania zbrodni ludobójstwa. 90% ofiar to byli mieszkańcy wsi. Eliminacja Polaków odbywała się różnymi sposobami. Tam, gdzie Polacy byli rozproszeni wśród ludności ukraińskiej, mordy odbywały się w miejscu, gdzie mieszkali, albo w miejscach, gdzie zostali dopadnięci, na przykład na polu, na drogach. Natomiast czysto polskie miejscowości były wymordowywane w dużych akcjach, do których byli również wciągani miejscowi Ukraińcy mieszkający w tej samej miejscowości lub w sąsiednich. Bojówki organizacji ukraińskich nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii otaczały miejscowość, wdzierano się na posesję Polaków i każdego Polaka, którego udało się dopadnąć, zabijano w większości różnymi narzędziami gospodarskimi, stosując niestety makabryczne sposoby, przeważnie torturując. Ta powszechność tego okrucieństwa była tak porażająca, że powstał termin określający zbrodnię wołyńską jako genocidium atrox, czyli ludobójstwo straszliwe, barbarzyńskie, szczególnie okrutne. Terror, którym posługiwała się Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińska Powstańcza Armia, dotyczył nie tylko Polaków, dotyczył również społeczności ukraińskiej, która musiała się podporządkowywać wszelkim nakazom i zakazom. Ukraińcom nie wolno było pomagać Polakom. Był zakaz nawet i w niektórych miejscowościach kontaktowania się. W związku z tym od 1942 roku pod wpływem indoktrynacji prowadzonej intensywnie przez agitatorów ONU i UPA zaczęły się psuć stosunki. Ukraińcy zaczęli unikać Polaków. Atmosfera nienawiści najbardziej się ujawniała w stosunkach pomiędzy dziećmi. Nie wszyscy Ukraińcy uważali, że zbrodnia jest właściwą drogą do uzyskania niepodległości i że zabijanie sąsiadów jest czymś, co można akceptować. I więc problem, czy wykonywać rozkazy nacjonalistów ukraińskich, czy też być zdrajcą. Z najpowszechniejszą formą pomocy Polakom, ochrony ich, to było ostrzeganie. Ostrzeganie skierowane do wybranych osób. Te wybrane osoby ostrzeżone czasami miały możliwość ostrzec większą ilość sąsiadów i w związku z tym jedno ostrzeżenie ocalało większą grupę Polaków. Drugą formą pomocy to było pomaganie w ucieczkach. Wskazywanie drogi bezpiecznej, takiej drogi, w której nie krążyły patrole ukraińskie wyłapujące Polaków. Dostarczanie głównie Polkom ubiorów ukraińskich charakterystycznych, które ułatwiały ucieczkę, zwłaszcza gdy znało się dobrze język ukraiński. Dalej, niektórzy wywozili Polaków w bezpieczne miejsca, ukrywając pod sianem, słomą, drewnem opałowym i potem jeszcze dostarczali żywność do miast, gdzie przecież ci uchodźcy nie mieli tam po prostu z czego żyć. Dostarczali żywność tym uchodźcom i dostarczali żywność Polakom ukrywającym się, bo były przypadki wielotygodniowego bytowania w lasach, w różnych podziemnych schronach i ci życzliwi, przyzwoici, szlachetni ludzie tam dostarczali im żywność. No i jeszcze najbardziej niebezpieczna forma pomocy Ukraińców Polakom to było ukrywanie. Ja znam znanych z nazwiska i nieznanych 210 Ukraińców, którzy ukrywali Polaków. Ukrywali w różnym czasie, od doby do półtora roku. Jeden najdłuższy przypadek ukrywania to było półtora roku, gdzie wielu Ukraińców z tej wsi w powiecie krzemienieckim ukrywało w różnych miejscach. Te miejsca się zmieniały. Polkę z dwojgiem małych dzieci, dostarczając żywność, ostrzegając, przenosząc z miejsca na miejsce. I trwało to półtora roku. I nikt nie zdradził. Nikt. Chociaż ocalały świadek twierdził, że cała wieś musiała wiedzieć o tym, że tam gdzieś oni jeszcze się przechowują. No i w końcu w 1944 roku nastąpił taki moment, w którym już nie byli w stanie dłużej utrzymywać tę rodzinę, no ale została bezpiecznie wywieziona do ostatniej placówki samoobrony w powiecie krzemienieckim, do Rybczy. W powiecie włodzimierskim 8,5 miesiąca we wsi ukraińskiej, gdzie prawie wszystkich Polaków wyrżnięto, przechowywana była Polka z dzieckiem. No to są te takie najbardziej heroiczne przypadki, ale nawet w wielu miejscach nawet to przechowywanie przez kilka godzin było związane z narażeniem życia. I za tę pomoc i w ukrywaniu, tylko za ostrzeganie, okazywanie życzliwości, dostarczanie żywności. Jak do tej pory udało mi się ustalić, 447 Ukraińców straciło życie. I na pewno jest ich znacznie więcej, bo jeśli my nie jesteśmy w stanie ustalić wszystkich swoich ofiar, no to tym bardziej nie możemy poznać wszystkich zamordowanych za nas Ukraińców. W tych strasznych czasach, gdzie no można było stracić życie i wielu straciło, jednak człowieczeństwo zwyciężało.
Czwartego listopada 9 bohaterskich obrońców Westerplatte spoczęło wraz ze swoim dowódcą, majorem Henrykiem Sucharskim, na nowym cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte. Wydarzenie było współorganizowane przez Instytut Pamięci Narodowej, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Budowę cmentarza dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Instytut Pamięci Narodowej przekazał muzeum Gross Rosen w Rogoźnicy przedmioty odnalezione na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego. Niemiecki obóz koncentracyjny powstał w sierpniu 1940 roku jako filia KL Sachsenhausen. 1 maja 1941 roku Arbeitslager Gross Rosen uzyskał statut samodzielnego obozu koncentracyjnego. Osadzeni w nim więźniowie przeznaczeni byli do pracy w miejscowym kamieniołomie granitu. Śledztwo prowadzone przez prokuratora oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu ujawniło nieznaną wcześniej zbiorową mogiłę 92 ofiar. W mogile archeolodzy odnaleźli ponad 700 przedmiotów należących do więźniów i załogi obozu, a także wyposażenie pomieszczeń biurowych, kantyny i szpitala. 3 listopada w studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok odbył się finał drugiej edycji projektu Rytmy Pamięci. Uczestnicy, podopieczni ochotniczych chówców pracy, zaprezentowali swoje utwory na żywo. Podczas wydarzenia zostały wyświetlone także stworzone do piosenek teledyski Tropem Żółwia i Blask. Rytmy Pamięci to projekt edukacyjny, który poprzez wykorzystanie muzyki hip-hopowej przybliża młodzieży historię Polski. Tematem drugiej edycji była Armia Krajowa. Ukazała się kolejna książka Instytutu Pamięci Narodowej. Komiks autorstwa Macieja Jasińskiego i Jacka Michalskiego, Wincenty Witos, premier rządu 1920, opowiada o Wincentym Witosie, premierze rządu polskiego od 24 lipca 1920 do 13 września 1921 roku, a więc w okresie wojny polsko-bolszewickiej i decydującej o jej przebiegu Bitwy Warszawskiej. Pokazuje barwne postaci czołowych wówczas polityków i wojskowych, a także wydarzenia rozgrywające się nie tylko w gabinetach rządowych czy na sali sejmowej, lecz także na froncie wojny. Do komiksu dołączona jest wkładka historyczna autorstwa Janusza Skickiego.
Obok aparatu bezpieczeństwa czy też aparatu partyjnego, istotnym elementem wspierającym proces indoktrynacji i panowania nad umysłami Polaków w okresie PRL była propaganda. Zachęcam wszystkich Państwa do zapoznania się z tematyką historyczną zatytułowaną Propaganda, opublikowaną w portalu przystanekhistoria.pl. Władze komunistyczne doskonale zdawały sobie sprawę, że nie tylko terror, nie tylko bezwzględne rozprawianie się ze wszystkimi przeciwnikami systemu komunistycznego jest skutecznym narzędziem służącym do zapanowania nad rzędem dusz Polaków mieszkających w tym czasie w PRL. Istotnym narzędziem była również propaganda, a więc takie przedstawianie systemu komunistycznego, aby go oswoić ze społeczeństwem, a więc takie przedstawianie tak zwanych wrogów ustroju, by byli znienawidzeni przez społeczeństwo. Obok Kościoła katolickiego, tymi, którzy byli najbardziej znienawidzeni przez propagandę i wobec których skierowane były wszystkie działania o charakterze indoktrynacyjnym, byli żołnierze podziemia niepodległościowego, a w latach 80. działacze Solidarności. Zapraszam Państwa do zapoznania się z materiałami opublikowanymi w portalu przystanekhistoria.pl w tematyce propaganda. Wirtualna podróż. Prawdziwa historia.